Otwórzmy, siostry i bracia, siódmy rozdział Księgi Objawienia. Będę ten rozdział fragmentami cytować. Pierwsze trzy wersety. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Siódmy rozdział Księgi Objawienia Jana spowalnia trochę bieg tego, co się dotychczas zdarzało. Daje niejako chwilę wytchnienia tym, którzy czytają też tę księgę. Mam taką świadomość, że jeśli ktoś by zaczął lekturę Biblii od Księgi Objawienia, to na pewno będzie przerażony, może mieć wrażenie, że Bóg nie jest miłością, ale naprawdę ta księga przedstawia Boga pełnego miłości, pełnego łaski, przebaczenia, ale też przede wszystkim przedstawia Boga Wszechmogącego. Należy zauważyć też bardzo ważną rzecz, że rozdział siódmy jest niejako odpowiedzią na pytanie, które zostało postawione na końcu szóstego rozdziału. Tam jest takie przejmujące wezwanie: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? To pytanie, i któż się może ostać? Na to pytanie siódmy rozdział daje odpowiedź. Są trzy rzeczy, które siódmy rozdział stwierdza. Po pierwsze, podaje ostrzeżenie: nadejdzie ucisk. Podaje zapewnienie: będą ludzie zbawieni. I po trzecie, niebo jest już przygotowane. To jest obietnica. Te wcześniej przedstawione w szóstym rozdziale kataklizmy właściwie nie zostawiają żadnych wątpliwości, że ich siła niszczycielska nie daje żadnej szansy na przeżycie komukolwiek. Ale Bóg nie stracił kontroli nad tymi wydarzeniami, nad tymi żywiołami i wszystko dzieje się według określonego planu. To nie jest coś przypadkowego. A więc siły, te duchowe siły, aniołowie z pełnym respektem wykonują Boże polecenia. I są wezwani aniołowie przeciwko tym destrukcyjnym siłom. I są powstrzymywane te siły do pewnego czasu. Jakiego? Aż ci, którzy wyznawali Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, zostaną, Słowo Boże powiada, zapieczętowani. To pojęcie opieczętowania jest bardzo uniwersalnym pojęciem. W każdym czasie, kiedykolwiek, kojarzy nam się właściwie. Jest bardzo czytelne. Pieczęć ciągle jest znakiem określającym właściciela. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest taka trochę mania pieczętowania wszystkiego i wszędzie. Na jednym papierze czasami kilkanaście pieczątek, by ważniejszy ten papierek się wydawał. Ale generalnie pieczęć została stworzona po to, by uwierzytelnić tego, który ten dokument sygnuje czy wysyła. I w Biblii tę ideę opieczętowania mamy od początku. A w Starym Testamencie przejście anioła śmierci wiązało się z opieczętowaniem narodu Bożego. Ta pieczęć to było pomazanie też odrzwi krwią baranka. I ona stanowiła gwarancję dla tych, którzy byli za drzwiami, w tym domu, w tym pomieszczeniu. Z kolei w Nowym Testamencie dowodem wybrania, zbawienia było zapieczętowanie przez chrzest dla pierwszych chrześcijan, zapieczętowanie mocą Ducha Świętego. Tak więc mamy taką pierwszą odpowiedź, kto może się ostać. Ci, którzy są dziećmi Bożymi i przejdą na drugą stronę jako własność Jezusa Chrystusa. Nie mówię o sposobie przejścia, niezależnie czy przejdą przez śmierć, czy doczekają tej chwili porwania, pochwycenia, przemienienia. Nieistotne. Ci, którzy znajdą się po drugiej stronie u swego Pana, u Zbawiciela. Dlatego bardzo mocno podkreślamy wagę zbawienia. To nie jest tylko deklaracja dla ludzi, że jesteśmy zbawionymi, chcemy to powiedzieć innym i siebie reprezentujemy jako ludzie święci w Jezusie Chrystusie. Oczywiście nie święci z aureolą, ale uświęceni przez krew Jezusa Chrystusa. I nie tylko dlatego jesteśmy świętymi i dziećmi Bożymi, że żeśmy podnieśli kiedyś rękę albo może wyszliśmy do przodu, bo ten natrętny kaznodzieja już tyle razy wzywał, a dobrze, wyjdę. To tak chyba nie było i nie jest, myślę, i wierzę, że takie przypadki mogą być incydentami, a nie treścią takiego zachowania czy postępowania. Stali przed tronem i przed barankiem, odziani w szaty białe, z palmami w swych rękach, a szaty swoje wyprali i wybielili we krwi baranka. To jest ten trzon ludzi zbawionych, który wypełnia tę Bożą rzeczywistość, a nazwaną w skrócie niebem. Opieczętowanie niesie też jeszcze jedną bardzo ważną myśl, że w czasach ostatecznych nie będzie można zajmować neutralnego stanowiska. Trzeba będzie się opowiedzieć albo, albo. Albo jestem dzieckiem Bożym, albo nie. To nie może być coś niewyraźnego. No może, a może będę zbawiony, może nie. My ludzie wierzący wiemy, albo jesteśmy zbawieni, albo nie. Czasami nas posądzają niektórzy o arogancję, że tacy jesteśmy pewni, że tacy zadufani, bo się chwalimy swym zbawieniem. Nie, to nie jest arogancja. To jest Boże Słowo zrealizowane w naszym życiu. I tym znakiem takim bezpieczeństwa naszego jest to, że należymy do Boga. Apostoł Piotr powiada, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. A także jesteśmy drogocennymi dla Boga. Tak jak kiedyś też pieczętowano skarb, zachowywano go, opieczętowując. A więc jesteśmy cennymi dla naszego Pana i Zbawiciela. Ale czwarty werset jest dla mnie niesamowicie ważny. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. I dziewiąty. Pomijam tutaj to wyliczanie tych pokoleń. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. Wielu interpretujących Księgę Objawienia bardziej ją zagmatwało niż wyjaśniło. A zwłaszcza tu w tym siódmym rozdziale popełniono wiele takich dziwnych interpretacji. Niektóre z nich robią wrażenie, inne, wydaje się, te interpretacje, uważam, są skierowane bardziej do matematyków niż do ludzi wierzących. Te próby wyjaśnienia są niesamowicie zagmatwane. Wiele niejasności narosło wokół tej liczby. To wyjaśnianie bliższe jest astrologom niż ludziom wierzącym. A przecież Biblia powiada, że Słowo Boże jest zrozumiałe dla każdego, że każdy ją zrozumie. Używa takiego dosadnego nawet słowa, głupi na tej drodze się nie potknie. Oczywiście nie jest to obraźliwe w tym momencie, gdy Biblia tego określenia używa. Musimy odrzucić, moim zdaniem, te wszystkie takie dziwaczne interpretacje naleciałości. W tym miejscu obawiam się, że się narażam profesorom teologii, różnym egzegetom, którzy dopatrzyli się tak wielu rzeczy w Apokalipsie, w tej Księdze Objawienia, którą niektórzy nazywają Apokalipsą, my wolimy używać tego sformułowania Księga Objawienia, że chyba tym, co oni wykryli, to sam Bóg jest zdziwiony nawet. Nawet on nie wiedział, że to zrobił. To jest dla głowaczy, a nie dla prostego człowieka. Pozwólcie tylko jeden przykład, tak żeby wiedzieć, co potrafią zrobić niektórzy interpretatorzy. 144 tysiące to cyfra złożona. Wynika z pomnożenia 12 pokoleń przez liczbę opieczętowanych i no to jest prawda, to jest tak tutaj napisane. Jest to liczba ludu Bożego, zostaje pomnożona przez siebie samą. Potem liczba ta pomnożona jest przez 1000, co stanowi 10 pomnożone przez 10 trzy razy. 3 jest liczbą trójjedynego Boga, a 10 jest liczbą pogan lub ludzkości. No to tylko trzeba rachunek różniczkowy jeszcze znać, żeby wiedzieć, co to znaczy. Myślę, że jest bardzo proste i bardziej klarowne wyjaśnienie. 144 tysiące to 144 tysiące. Kropka. Tu nie potrzeba gimnastyki żadnej umysłowej. Kto prowadzi rejestr tych tutaj przedstawionych? No na pewno nie my. Ten rejestr prowadzi niebo. A ja nie jestem w komisji rewizyjnej, żebym sprawdzał to, czy dobrze to jest zrobione, czy nie. Ja myślę, że Bóg wie, co robi. Przedstawił nam pewien schemat. Jest ta liczba tych wymienionych tu pokoleń dołączona do liczby zbawionych, do tego wielkiego tłumu, którego nikt nie mógł zliczyć. Dla mnie nie jest rzeczą skomplikowaną to wyliczenie. I myślę, że mylą się świadkowie Jehowy, gdy mówią, że to jest o nich mowa. Nie, nie. Jeżeli już to jest mowa o Izraelu, o wybranych ludziach z Izraela, z poszczególnych plemion. Warto też zauważyć, że tu nie jest wymienione plemię Dan. To plemię popadło w bałwochwalstwo, jeśli znacie Stary Testament pobieżnie nawet, to wiecie, że w Dan stały i w Betel świątynie pogańskie i to plemię sprzeniewierzyło się mocno Bogu. Niektórzy powiadają, że być może właśnie, ponieważ nie jest to plemię tu wymienione, że z tego plemienia będzie pochodził Antychryst. Nie wiem, może. Najprawdopodobniej musi to być postać, która przekona Izrael, ludzi Izraela do siebie, a więc to ktoś musi im być bliski. Po co są opieczętowywani ludzie? Dla ochrony. Bóg powołuje te 144 tysiące dla jakiegoś określonego celu. Nie mamy wystarczającej informacji w tekście, by stwierdzić charakter tego wybrania. I nie ma co tutaj, użyję bardzo brzydkiego określenia polskiego, głowaczyć. Nie ma co wymyślać. Po prostu przyjąć tę cyfrę, bo Bóg wie, co czyni. Ja mu wierzę, on jest wszechmogący, przewidujący, wie lepiej ode mnie, nie będę poprawek wnosił. Poza tym, po drugie, jest tutaj też zaakcentowana myśl nowotestamentowa, że Izraelem jest też Kościół Jezusa Chrystusa. Albowiem nie jest Żydem, apostoł Paweł w Rzymian powiada, który jest nim na zewnątrz. I nie jest to obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Takie jest Boże wybranie i chcę je w taki prosty sposób przyjąć. Dlaczego niektórzy sądzą, że z tego plemienia Dan może pochodzić antychryst? Powołują się na 8 rozdział Księgi Jeremiasza, 16 werset. Od Dan słychać parskanie jego rumaków. Cała ziemia drży od głośnego rżenia jego ogierów. Ciągną, aby pożreć kraj. I to w nim jest miasto i jego mieszkańców. Na tej podstawie tego wersetu podejrzewa się, że to może być taka postać wywodząca się z tego pokolenia. Od 5 do 8 wersetu, gdy są wymienione te pokolenia, to jest meldunek Boga, że zadanie zostało wykonane. Są ludzie, którzy będą opieczętowani. Ale nie tylko ci z Izraela, ale też i ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Księga Objawienia nie snuje żadnych iluzji, przypuszczeń. Mówi, jak będzie naprawdę. To jest jakby obraz ciszy po burzy. Jest to finał wszystkich zmagań. I jest powiedziane, jaka jest zapłata dla tych, którzy wyznawali Jezusa Chrystusa. Tłum wielki przed Bożym tronem. Jest to taki okrzyk jedności. Wołali głosem donośnym, 10 werset, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Kiedy patrzymy z poziomu naszego wzroku, to zawsze nam się wydaje, że ludzi wierzących jest mało, że stanowi mi nieliczną garstkę. Ot, tak nawet rozglądając się tutaj, myślimy sobie, no cóż, no nas jest niewiele przecież. Ale jeśli patrzymy z perspektywy nieba, to nie są garstki, to nie jest maleńka garstka ludzi, to nie są jacyś zapaleńcy, to nie są fanatycy, to są ci, którzy wypełniają niebo. I któż się może ostać? To są ludzie, którzy mają w tym wydarzeniu swój udział. Osiągnęli cel. To jest relacja tej naszej nadziei, o naszej nadziei. Naszą nadzieją jest przecież społeczność z Bogiem, ale tu na ziemi jeszcze jej nie widzimy. Jeszcze jesteśmy tu w zmaganiach z codziennością, z naszym życiem. Ale Bóg pokazuje nam, gdzie będzie nasze miejsce. Niebo jest przygotowane. Mimo różnych przejść, ucisków, jakie będą, to niebo jest przygotowane. Tam będziemy w towarzystwie wielkiego tłumu. Nikt nie mógł zliczyć, więc sobie nie wyobrażam, jak potężna liczba ludzi zbawionych będzie wypełniać to miejsce. I dla mnie jest ogromną zachętą taka wizja nieba. Bo wiem, że niebo już patrzy na moje życie tu na ziemi. Zachęca mnie, żyj po Bożemu. Żyj z Bogiem, żyj według Jego słowa. I trafię tam nie dlatego, że wypełniałem coś, jakieś ważne rzeczy, ale trafię dlatego, że Jezus Chrystus zbawił każdego z nas. Oczyścił, omył krwią swoją. Oddał swoje życie za nas. To jest nasza nadzieja, nasza przyszłość. I tu ją widzimy, zrealizowaną już. To jest zapowiedź. Tam, w tym tłumie, razem z innymi wielbić będziemy Pana. Ważna uwaga. W tym niebie nie ma skargi. Ci, którzy przeszli przez ucisk, nie donoszą na tych, którzy ich uciskali, ale stoją w tym wielkim tłumie i chwalą Boga, uwielbiają Go. I tego się uczymy też z tego słowa, że już tu na ziemi możemy wielbić Boga. Wiem, że to jest niesamowicie trudne i nawet prawdopodobnie mało komu się zdarzyło tak doświadczyć różnych trudnych rzeczy. Ale ciągle jesteśmy przywoływani do takiej rzeczywistości, gdy donoszą nam w różnych informacjach, jak Kościół, jak ludzie wierzący, jak chrześcijanie, jak wyznawcy Jezusa Chrystusa są ciężko doświadczani. Tam jesteśmy, aby wielbić Boga, a nie stanąć przed Bogiem i opowiadać, jak nam było ciężko tu na ziemi. Uczymy się uwielbiać Boga też tu na ziemi, w społeczności, w kościele. Dlaczego? Byśmy potem nerwowo się nie rozglądali w niebie, co ja tu robię, jak ja mam się zachować. Tam każdy z nas stanie i będzie wiedział, co ma czynić. I dalej. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, mądrość, dziękczynienie i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe? Skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już lękać się, ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce, ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Czyż to nie jest wspaniała perspektywa? Czy to nie jest coś niezwykłego, co jest przed nami? Wspaniała wizja fantastycznego, pięknego miejsca, w którym ludzie wyznający Jezusa Chrystusa będą razem. I takie niezwykłe, dynamiczne poświadczenie. Któż to są ci? Ci, którzy przeszli przez swoje życie tu na ziemi, bardziej lub mniej może doświadczeni, i stanęli przed tronem Najwyższego. Ale są zawsze tacy faryzeusze pokoleń, którzy myślą, że tylko kilku wybranych przyjaciół z tego wspaniałego grona faryzeuszy razem będzie w niebie i będą tam chwalić Boga. A tak nie jest. I czasami zapominamy, że nie tylko zielonoświątkowcy będą w niebie. A gdyby tam byli, to im będą musieli tym innym z boku mówić: śpiewajcie ciszej, bo oni myślą, że są sami tu w niebie. Niebo oczekuje wszystkich świętych. I tą symfonię chwały Zbawiciela, na cześć Zbawiciela, wzniesie najwspanialszy chór, jaki jest przedstawiony w 7 rozdziale. Kosmos nie jest próżnią, w której jest cisza. To nie jest tylko dźwięk jakichś pulsarów, a to jest przestrzeń wypełniona chwałą świata niewidzialnego. To jest świat chrześcijańskiej nadziei, wiary. Przeciwieństwem tego jest świat rozpaczy, starości, smutku. I ta pieśń chwały pokazuje Jezusa Chrystusa, który umiłował człowieka, przygotował dla niego niebo. I żadna fantastyka teologiczna, żadne manipulowanie jakichś teologów nie zmieni faktu, który Bóg przygotował dla ludzi wierzących. A tym, którzy wierzą w Niego, dał życie wieczne, jest powiedziane. To jakie jest to niebo? Ono jest tu opisane. Jakie ono jest? Jak w nim jest? Jak wspaniałe i piękne. Nie musimy się domyślać. To jest miejsce nieprawdopodobnie piękne. Nawet nie umiemy sobie tego wyobrazić. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, głosimy. Tak powiada apostoł Paweł. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Wspaniałe, cudowne miejsce. I mamy być tu na ziemi, przejęci przygotowaniem się do wejścia w to miejsce. To dlaczego tak wielu ludzi nie wierzy? Ludzie chcą pójść do nieba. Zapytajcie na ulicy kogokolwiek, czy chciałby pójść do nieba. Oczywiście, że tak. To dlaczego nie wierzą? Bo nie chcą pójść dzisiaj. Śpiewaliśmy pieśń dzisiaj. Wejdzie lud pański z pląsaniem. Akurat. Ale nie dziś. I wielu ludzi wierzących wierzy w to, że niebo jest wspaniałe, ale Panie Boże, jeszcze nie dzisiaj. Dlaczego tak jest? Bo ludzie żyją w urządzonym świecie przez siebie i nie chcą się z niego ruszyć. Nie chcą zmian. Tu niektórym jest bardzo wygodnie. Nie jesteśmy od takich uczuć wolni. Nie bądźmy hipokrytami, że my takich uczuć nie mamy. Musimy ciągle korygować to swoje pojęcie o niebie, o Bogu, bo nas też gdzieś to przyciąga jak magnes. To jest ta grawitacja taka ziemska, która nas ciągnie do tej ziemi, a nie do wieczności. I musimy ciągle korygować nasze życie. Dlatego przychodzimy tu do zboru i odświeżamy tę swoją obecność na tej ziemi w relacji Bóg i my. Jesteśmy tu w tym miejscu, aby Bogu oddać chwałę. Jesteśmy tu, aby podziękować Bogu za zbawienie. Widziałem oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. To jest moją rękojmią, z powodu której chcę być z moim Panem. Tu na ziemi i w wieczności. Niech ludzie się śmieją. Niech ludzie sobie opowiadają, co chcą. Ludzie wierzący mają nadzieję, która ma swoje potwierdzenie w tej niezwykłej księdze, którą Bóg zostawił nam jako dowód, że niebo nie jest puste. Tam nie będzie się kołysać dwóch smętnych, znudzonych chrześcijan, albo może, jak to czasami mówimy, gdzie dwóch lub trzech, to już jest wspaniała społeczność. Nie, wiecie, to jest prawdziwe słowo, które jest w Biblii, ale ja nie jestem zachwycony, gdy jest dwóch i trzech. Ja lubię, gdy jest dużo ludzi wierzących, gdy jest tłum wielbiących wszechmogącego Boga. Lubię tę ilość. Nie by się tym chełpić, ale dlatego, że ta pieśń brzmi o wiele lepiej. Jak dwóch smętnych śpiewa, no to jakoś nie jest to zachęcające. Ale gdy 400 czy 500 ludzi zaśpiewa hymn, to aż mury drżą, prawda? I to jest przesłanie, które niesie siódmy rozdział. Nie, że straszy, nie, że nas przygotowuje na jakieś dramatyczne sytuacje. Przygotowuje nas na spotkanie z naszym Panem. Kto to są ci przed tronem? To ci, którzy swoje życie powierzyli i poświęcili Bogu. To dziś jesteśmy w tym miejscu też, aby Jemu podziękować. On ich poprowadzi. Będą pod Jego obecnością. I to jest przesłanie, które dziś sobie przypominamy. Jesteśmy pod Bożą ochroną. Tak odczytuję Księgę Objawienia. Nie jako dramat, ale jako wielką zachętę, by szukać społeczności z Bogiem, bo niebo nie jest puste. Spotkam tych, których Bóg umiłował i razem z nimi będę wielbić Boga. Będą rozpoznawalni, ale to wcale nie będzie chwała z tego powodu, że ich rozpoznałem, tylko chwała, że mam swojego Pana i Zbawiciela. Bóg przygotował tak cudowne, wspaniałe miejsce, w którym będziemy razem. Miliardy, miliardów ludzi. Bo to nie jest tylko ta liczba ludzi, która Ziemię wypełnia teraz, ale przez cały okres istnienia ludzkości ciągle powoływał ludzi do zbawienia. Amen.